Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Silva Mind Control – Method of Mental Dynamics. Autorstwa Jose Silvi to klasyczny poradnik rozwoju osobistego, wywodzący się z programu szkoleniowego stworzonego w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX wieku. Książka uczy zestawu ćwiczeń relaksacyjnych, wizualizacyjnych i autosugestywnych, które mają pomagać w świadomym kierowaniu uwagą, emocjami i działaniem. Jej kluczowym pojęciem jest stan alfa, czyli spokojny, odprężony stan umysłu, który Silva łączy z dostępem do zasobów podświadomości, lepszą pamięcią,
twórczym, rozwiązywaniem problemów oraz intuicją. Autor przedstawia metodę jako praktyczny trening, a nie wyłącznie zbiór inspirujących idei, dlatego dużą rolę odgrywają powtarzalne procedury mentalne. Równocześnie książka zawiera twierdzenia o zdolnościach parapsychicznych i uzdrawianiu na odległość, które nie mają mocnego potwierdzenia naukowego. Najbardziej użytecznie można ją czytać jako historycznie ważny program medytacji i wizualizacji, oddzielając praktyki wspierające koncentrację od jej daleko idących interpretacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, stan alfa jako wyuczony punkt wejścia do relaksu i skupienia. Centralnym mechanizmem metody Silvi jest celowe przechodzenie ze zwykłego, aktywnego trybu myślenia do głęboko odprężonego stanu określanego jako poziom alfa.
Autor wiąże ten stan z częstotliwościami fal mózgowych, lecz praktyczny sens ćwiczenia nie zależy od samodzielnego mierzenia aktywności mózgu. Chodzi przede wszystkim o stworzenie przewidywalnego rytuału wyciszenia, w którym zmniejsza się pośpiech myśli, napięcie fizyczne i rozproszenie uwagi. Silva zaleca stopniowe odprężanie, liczenie oraz powtarzanie ćwiczeń, aby umysł zaczął kojarzyć określoną sekwencję z wejściem w spokojniejszy tryb pracy. To odróżnia książkę od poradników opartych wyłącznie na pozytywnym myśleniu. Jej ambicją jest wytrenowanie stanu, z którego czytelnik ma rozpoczynać wizualizację, naukę lub analizę problemu.
Według racjonalnej interpretacji taki trening może przypominać medytację relaksacyjną albo prostą formę samohipnozy. Może ułatwiać chwilowe zatrzymanie automatycznych reakcji i świadome skierowanie uwagi na jedno zadanie.
Nie wynika z tego jednak, że stan alfa daje nadzwyczajne zdolności poznawcze. Wartość tej części książki leży w regularności praktyki, w uczeniu się rozpoznawania własnego napięcia oraz w budowaniu umiejętności powrotu do równowagi przed wymagającą sytuacją. Po drugie, wizualizacja problemu zamienia ogólną intencję w mentalny plan działania. Silva wykorzystuje wizualizację jako narzędzie do pracy nad celami, decyzjami i trudnościami. Czytelnik ma najpierw wejść w stan odprężenia, a następnie możliwie wyraźnie wyobrażać sobie pożądany rezultat. Siebie wykonującego potrzebne działania oraz korzystne rozwiązanie problemu. Konstrukcja tej techniki jest istotna, ponieważ przesuwa uwagę z samego pragnienia na obraz konkretnej sytuacji. Kto wyobraża sobie rozmowę, egzamin czy projekt, może wcześniej zauważyć przeszkody, przygotować słowa i lepiej określić następny krok.
Drypstrzyn, w sensie metoda, ma wartość podobną do współczesnej próby mentalnej stosowanej przed wystąpieniami lub zadaniami wymagającymi koncentracji.
Książka często przedstawia wizualizację w znacznie silniejszej formie, sugerując, że obraz umysłowy może bezpośrednio oddziaływać na wydarzenia zewnętrzne. Takiego wniosku nie należy przyjmować bezkrytycznie. Sama wizualizacja nie zastępuje wiedzy, ćwiczenia, informacji zwrotnej ani realnego działania. Może jednak zwiększyć gotowość do działania, gdy jest połączona z precyzyjnym celem i sprawdzalnym planem. Najbardziej praktyczne zastosowanie polega więc na użyciu obrazów mentalnych do przygotowania zachowania, a nie do oczekiwania, że sama koncentracja myśli rozwiąże problem. Po trzecie, programowanie podświadomości opiera się na sugestii, powtórzeniu i języku celu.
W książce podświadomość jest przedstawiona jako obszar umysłu, szczególnie podatny na sugestie podawane podczas relaksu.
Silva proponuje formułowanie krótkich, pozytywnych komunikatów oraz wielokrotne kierowanie ich do siebie w stanie alfa. Założenie jest proste. Choć opisane językiem charakterystycznym dla epoki, utrwalone wyobrażenia i sformułowania mają wpływać na nawyki, emocje oraz wybory podejmowane później na jawie. Użyteczna część tej idei dotyczy samoinstrukcji. Zamiast stale powtarzać sobie, że sytuacja jest beznadziejna, można wybrać bardziej operacyjne zdanie.
Na przykład skoncentrować się na jednym kolejnym działaniu albo przypomnieć sobie wcześniej przygotowaną strategię. Powtarzanie nie jest jednak magicznym mechanizmem zmiany.
Sugestia ma ograniczoną wartość, jeśli zaprzecza faktom, ignoruje poważny kryzys psychiczny albo ma zastępować pomoc medyczną.
Może też prowadzić do nieuzasadnionego obwiniania siebie, gdy cel nie zostaje osiągnięty.
Rozsądne czytanie Sylwii wymaga traktowania języka podświadomości jako modelu organizowania uwagi i zachowania, nie jako dowodu, że umysł kontroluje każdą okoliczność.
Najlepsze rezultaty dają komunikaty konkretne, realistyczne i powiązane z regularnym działaniem, obserwacją postępów oraz korektą planu. Po czwarte, rozwiązywanie problemów łączy intuicyjne obrazy z potrzebą późniejszej weryfikacji. Sylwia proponuje, by po sformułowaniu problemu odprężyć się,
przywołać jego mentalny obraz i pozwolić, aby pojawiły się możliwe odpowiedzi.
Metoda przypisuje dużą rolę intuicji, rozumianej jako zdolność dostrzegania rozwiązania bez długiego, świadomego wywodu.
To podejście może być wartościowe w ograniczonym, praktycznym sensie.
Wyciszenie czasem przerywa uporczywe krążenie wokół jednej myśli, a swobodniejsze skojarzenia mogą ujawnić wariant, którego nie rozważało się podczas napiętej analizy.
Ponadto zapisanie pierwszych pomysłów po medytacji pomaga oddzielić etap generowania możliwości od etapu ich oceny.
Problem pojawia się wtedy, gdy intuicyjny obraz zostaje uznany za pewną diagnozę rzeczywistości.
W książce pojawiają się twierdzenia o postrzeganiu na odległość, przewidywaniu i psychicznym uzdrawianiu. Nie są one wiarygodnie potwierdzone i nie powinny stanowić podstawy decyzji zdrowotnych, finansowych ani dotyczących bezpieczeństwa.
W rzetelnej praktyce intuicja może być początkiem pytania, a nie końcem dochodzenia.
Warto zestawić jej podpowiedź z dostępnymi danymi, opinią kompetentnej osoby i konsekwencjami alternatywnych decyzji.
Dzięki temu ćwiczenia Sylwii można wykorzystać do kreatywnego myślenia, bez rezygnowania z krytycznego osądu. Na koniec.
Połączenie samopomocy z parapsychologią wyznacza siłę i granice metody. Mental Dynamics wyróżnia się na tle wielu poradników tym, że nie zatrzymuje się na redukcji stresu,
koncentracji i wyznaczaniu celów.
Sylwia rozwija szeroką wizję ludzkiego potencjału, w której wytrenowany umysł ma uzyskiwać dostęp do intuicji o charakterze paranormalnym,
rozpoznawać problemy zdrowotne na odległość, a nawet wpływać na ich rozwiązanie. Ten wymiar pomógł metodzie zdobyć rozgłos i stworzyć rozbudowany ruch szkoleniowy, ale jest też głównym powodem kontrowersji.
Relaksacja, wyobrażenia i nastawienie na sprawczość są technikami, które można sensownie praktykować jako narzędzia samoregulacji.
Przejście od subiektywnego poczucia jasności umysłu do twierdzeń o pozazmysłowym poznaniu nie jest natomiast uzasadnione samymi relacjami uczestników ani popularnością programu.
Czytelnik powinien także zauważyć, że język książki może wzmacniać przekonanie, iż każdą trudność da się usunąć zmianą własnego stanu mentalnego.
To zbyt daleko idące uproszczenie, szczególnie wobec choroby, traumy, ubóstwa czy problemów wymagających wsparcia specjalistów.
Właśnie ta mieszanka sprawia, że książka jest interesującym dokumentem kultury ruchów Human Potential.
Uczy technik skupienia, lecz jednocześnie pokazuje, jak łatwo praktyczna metoda psychologiczna może zostać otoczona twierdzeniami wykraczającymi poza dostępne dowody.
Podsumowując, książka José Sylwii może zainteresować czytelników, którzy chcą poznać jedno z wpływowych źródeł późniejszej literatury o wizualizacji, autosugestii i rozwijaniu potencjału umysłu.
Najwięcej skorzystają osoby gotowe potraktować ją jako zestaw ćwiczeń uwagi, odprężenia i mentalnego przygotowania do działania, a nie jako dosłowny opis ukrytych mocy człowieka.
Jej praktyczne elementy mogą być użyteczne przed nauką, wystąpieniem, rozmową wymagającą spokoju lub podczas porządkowania celu.
Regularne zatrzymanie się, nazwanie problemu, wyobrażenie sobie kolejnych działań i sformułowanie realistycznej samoinstrukcji to proste praktyki, które da się połączyć z bardziej współczesnymi metodami zarządzania stresem.
Intelektualną korzyścią jest także możliwość obserwowania języka i ambicji klasycznego ruchu samorozwoju z drugiej połowy XX wieku. Na tle typowych poradników Silva wyróżnia się rozbudowaną procedurą wchodzenia w stan alfa oraz śmiałym połączeniem treningu mentalnego z parapsychologią. To czyni książkę bardziej charakterystyczną, ale również wymaga większej ostrożności niż w przypadku materiałów opartych na dobrze udokumentowanej psychologii. Warto zachować to.
Kooperacyjne, czyli relaksację, koncentrację, próbę mentalną i planowanie, a odrzucić niezweryfikowane obietnice dotyczące zdalnego diagnozowania, leczenia czy przewidywania. Nie jest to substytut psychoterapii, diagnostyki medycznej ani fachowej wiedzy. Czytana krytycznie pozostaje ciekawym, historycznie ważnym poradnikiem o tym, jak intencjonalnie kształtować własny stan uwagi. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jose Silva, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.